Wstęp. Na pograniczu Polski, Białorusi i Litwy rozpościera się największy na nizinach Europy zwarty obszar leśny o powierzchni prawie 300 tysięcy hektarów. Od zachodu zaczyna się on za rzekami Rospudą i Nettą, od południa ograniczony jest rzeką Biebrzą i kanałem Augustowskim, od północy obejmują go rzeki Marycha, Czarna Hańcza i Biała Hańcza, natomiast od wschodu znacznie przekracza wielką rzekę Niemen. Część tego lasu w granicach Polski, o powierzchni 110 tysięcy hektarów, to Puszcza Augustowska, największy zwarty kompleks leśny w kraju. Ta sama puszcza po stronie litewskiej zwie się Puszczą Kopciowską i ma powierzchnię 28 tysięcy hektarów, i rozciąga się dalej na wschód, Hanza Niemen, gdzie ją nazywają Puszczą Dajnawską lub Lasami Druskiennicko-Orańskimi o powierzchni 135 hektarów. Na terenie Białorusi znajduje się ponadto 30 tysięcy hektarów tego lasu w dwóch wielkich rezerwatach Sopociński Zakaznik i Chorzałski Zakaznik. Ta rozległa puszcza pokrywa w Polsce równinę augustowską, natomiast na terenie Litwy rośnie na równinie dajnawskiej, a w Białorusi na siarnieniomanskiej nizinie. Obszar tych równin buduje piaszczysty sandru tworzony w czasie ostatniego zlodowacenia przez zasobne w piasek i żwir wody spływające od czoła lądolodu, który stał w tym rejonie łącznie przez ponad 17 tysięcy lat. Na równinie augustowskiej powierzchnia tego sandru to 117 tysięcy hektarów, a grubość pokrywy osadowej przekracza 50 metrów. Sandrowy charakter tych rozległych równin pozwolił na zachowanie tu wielkiej iglastej puszczy. Sandry to przecież obszary gleb nieurodzajnych dla rolnictwa, ale odpowiednie dla rozwoju lasów iglastych, a zwłaszcza sosny. W znacznym pasie nizin pogranicza dominują więc bory sosnowe lub świerkowo-sosnowe, a udział sosny w drzewostanie waha się od 70% w Puszczy Augustowskiej, aż do 90% w Puszczy Dajnawskiej. Pierwotna puszcza porastająca ten obszar kilkaset lat temu, była dużo większa, w znacznej części liściasta i zajmowała również żyzne ziemie. Rozwój cywilizacji zepchnął jednak zwarty puszczański las na tereny najmniej przydatne do zasiedlenia i zagospodarowania rolniczego. Puszcza pozostała tylko na obszarze piaszczystego sandru, zamieniając się stopniowo w zagospodarowany przez człowieka wielki bór sosnowo-świerkowy. Mimo wielu niekorzystnych zmian, zachowuje on nadal prawdziwie puszczański charakter, ponieważ jest to wciąż rozległy las i w przeciwieństwie do innych leśnych terenów Europy zmiana pierwotnego oblicza jego przyrody nastąpiła tu najpóźniej zaledwie w ciągu ostatnich 300 lat. Przeobrażenie puszczy, które dokonało się w tym czasie, było nieuchronnym następstwem rozwoju cywilizacji. Jednak cały ten złożony proces jest dzisiaj wielkim źródłem praktycznej wiedzy przyrodniczej i historycznej o regionie, a także napisaną przez samo życie niezwykłą opowieścią o barwnych losach człowieka i przyrody w tym najdzikszym zakątku starej Europy. Jeszcze w okresie średniowiecza teren obecnej puszczy wchodził w skład rozległych lasów rozciągających się między Mazowszem, Rusią i Litwą. Była to dzika, leśna kraina pełna bagien, rzek i jezior. Zamieszkiwali ten obszar Bałtowie, którzy przybyli tu 2,5 tysiąca lat temu ze wschodu, prawdopodobnie z dorzecza Górnego Dniepru, Dźwiny i Oki. Dzielili się na wiele plemion. We wczesnym średniowieczu, obszar od wielkich jezior mazurskich do rzeki Niemen zamieszkiwali Jaćwingowie. Należeli oni wraz z Prusami do Bałtów zachodnich i byli blisko spokrewnieni z Litwinami i Łotyszami, tak zwanymi Bałtami Wschodnimi. Liczebność Jaćwingów była niewielka, żyli w dużym rozproszeniu i nie dokonali znaczących zmian w środowisku przyrodniczym. Ze względu na nieurodzajne gleby i rozległe obszary podmokłe nie zasiedlili piaszczystych terenów dzisiejszej Puszczy Augustowskiej. Rozległe bagniska i przepastne lasy na nieurodzajnych piaskach stanowiły dla nich doskonałą zaporę przed napierającym z południa osadnictwem słowiańskim, ale również skutecznie izolowały od zmieniającej się szybko średniowiecznej Europy. Izolacja cywilizacyjna, niechęć do zmian, zbrojne wyprawy na Słowian i opór przeciwko przyjęciu nowej europejskiej religii chrześcijaństwa sprowokowały sąsiadów do podboju ziem zamieszkałych przez Bałtów. Dokonała się krwawa krucjata zakonu krzyżackiego wspieranego przez władców polskich, ruskich i litewskich. W połowie XIII wieku, po wcześniejszym opanowaniu ziem Prusów, w ciągu kilkudziesięciu lat, Stopniowo dokonano również całkowitego podboju ziem Jaćwingów. Duża część ludności jaćwieskiej zginęła w walkach, reszta zbiegła na tereny Litwy i Mazowsza lub ukryła się głęboko w puszczy. Następnie krzyżacy skierowali krucjatę przeciwko pogańskiej Litwie i zmierzali do otwartego konfliktu z Polską. Zacięte walki Jaćwingów z zakonem dały czas na okrzepnięcie młodemu państwu litewskiemu. Przez cały wiek XIV toczyło ono zacięte walki z krzyżakami o ziemię jaćwieską, broniąc im dostępu w głąb Litwy. W obliczu narastającego zagrożenia Litwini zbudowali silne państwo, przyjęli chrześcijaństwo i sprzymierzyli się z Polską. Powstało nowe zjednoczone państwo, którego królem został litewski książę Jogaila Jagiełło. W lipcu 1410 roku wojska polsko-litewskie pod wodzą króla pokonały wojska zakonu krzyżackiego w wielkiej bitwie pod wsią Grunwald. W wyniku postanowień układu pokojowego zawartego w 1422 roku, obszar Puszczy Jaćwingów i znaczne przyległe tereny znalazł się w Wielkim Księstwie Litewskim. Na prawie dwa wieki puszcza stała się zielonym murem oddzielającym zakon krzyżacki od Litwy. Dzięki temu całkowicie wróciła do stanu naturalnego zdziczała. Zaczęto ją nazywać Puszczą Grodzieńską od miasta Grodna położonego na jej wschodzie. Ta wielka graniczna puszcza, spowita legendami o krwawych dziejach Jaćwingów, musiała długo przerażać ludzi, nim zaczęli ją ponownie kolonizować dwa wieki później. Dzisiaj możemy sobie tylko wyobrazić, jakie niesamowite opowieści mogli snuć na jej temat odważni osocznicy strzegący jej najdzikszych ostępów. Powracając do swych wiosek po wielu tygodniach konnego patrolowania puszczy, zachęcani do opowieści, może zaczynali tak: któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy, aż do samego środka do jądra gęstwiny? Rybak ledwie u brzegów nawiedza dno morza, myśliwiec krąży koło puszcz litewskich łoża, znaje ledwie powierzchu, ich postać, ich lice, lecz obce mu ich wnętrza tajemnice, wieść tylko albo bajka wie, co się w nich dzieje. Bo gdybyś przeszedł bory i podszytek nieje, trafisz w głębi na wielki wał pniów, kłód, korzeni, obronne trzęsawicą, tysiącem strumieni i siecią zielsk zarosłych, i kopcami mrowisk, gniazdami os, szerszeniów, kłębami wężowisk. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz. W ten sposób rozpoczyna się nowożytna historia tej puszczy. Jej dalsze losy to również historia rozwoju cywilizacji na tej ziemi, a każda cywilizacja zaczyna się od pierwszej drogi. Początek ścieżki znajduje się w pobliżu mostu na rzece Czarnej Hańczy, przy skrzyżowaniu dróg do miejscowości Pogorzylec i Studziany Las, w pobliżu stanicy wodnej PTTK Augustów. Punktem charakterystycznym jest ustawiony tam wysoki drewniany słup zwieńczony naturalną kandelabrową koroną. Jest to wierzchołek oryginalnego starego świerka z pobliskiego lasu. Koronny świerk stoi tu dla upamiętnienia starej przeprawy przez Czarną Hańczę w miejscu skrzyżowania głównych dróg ze wschodu do Królewskiego Dworu Myśliwskiego na Wigrach i do traktu Wielkiej Drogi Ogmińskiej. Przystanek pierwszy Stare Trakty. Pierwsze stałe drogi przecinające puszczę wytyczono dopiero w XIV wieku dla celów militarnych i handlowych. Najstarsze z nich biegły z południa na północ, trzymając się naturalnych szlaków wodnych wzdłuż rzek, Marychy, Czarnej Hańczy, Rospudy i Szeszupy. Korzystano również z dawnych szlaków litewskich i krzyżackich wypraw wojennych przecinających puszczę z zachodu na wschód. Główne drogi zwano wielkimi. W południowej części puszczy biegła droga z Grodna do Rajgrodu i do uroczyska granicznego Prawdziski, rozdzielając się wcześniej w okolicach dzisiejszego Augustowie. Stała się ona wkrótce drogą handlową łączącą Białoruś z państwem krzyżackim i Mazowszem. Natomiast przez centralną część puszczy prowadziła druga ważna droga handlowa łącząca grody i miasta leżące nad Niemnem z miastami krzyżackimi. Zwano ją Wielką Drogą Ogmińską, a później Gościńcem Przeroskim. Osocznicy grodzieńscy mówili o niej, że jest przetrzebiona przez 9 ostępów puszczańskich, a osocznicy przełomscy dodawali, że była ona już za wielkiego księcia Witowta, a więc na pewno istniała już w wieku XIV. Szła ona od dworu Wigry przez most na rzece Omłówce dalej przez ostęp Leszczewo, rzekę Kamionkę w pobliżu jej uździa do jeziora Pierty, przez ostęp Wiązowiec na jeziorem Koleśnym, następnie ostęp Okuniowiec, Sianożęci, czyli Łąki Przełomskie i Ostęp Okoliszcza w rejonie późniejszych Suwałk. Tutaj droga przecinała rzekę Czarną Hańczę w miejscu, gdzie dzisiaj leży miejscowość Stary Brud. Dalej biegła północnym brzegiem jeziora Okmin, przez ziemię Łaniewiczów, w okolicach jeziora Jemielistego rozdzielała się na dwa kierunki. Boczna odnoga wiodła wzdłuż jeziora Przystajnego i Krzywułki w kierunku późniejszej Przerośni, a główny kierunek prowadził przez późniejszy Filipów do Mieruniszek nad jeziorem Garbaś Wielki, już poza zwarty obszar leśny puszczy. Mieruniszki i Prawdziski były głównymi punktami na granicy litewsko-krzyżackiej, gdzie docierały główne drogi prowadzące przez Puszczę Grodzieńską. Za właściwy początek Wielkiej Drogi Okmińskiej można uważać miejsce w pobliżu dworu Wigierskiego, ponieważ skupiały się tu główne trakty idące z Grodów Nadniemańskich. Stąd wychodził jeden wspólny trakt na zachód. Istniał także inny punkt koncentrujący najważniejsze drogi w tej części puszczy. Była to stała przeprawa przez Czarną Hańczę w dzisiejszej miejscowości Wysoki Most. Nazwa miejscowości wskazuje, że dawny most mógł być wysoko zawieszony nad wodą. Ponieważ brzegi rzeki w miejscu przeprawy są płaskie, most mógł mieć kształt podpartego łuku. Poza walorami estetycznymi, most królewski miało to znaczenie użytkowe, ułatwiało bowiem transport wodny, a zimą, kiedy rzeka zamarzała, był to szybki szlak komunikacyjny. Pod takim mostem można było swobodnie przejechać saniami. Łukowy most znajduje się obecnie przy ujściu Czarnej Hańczy z jeziora Wigry. Jego współczesna konstrukcja nawiązuje do wyglądu tego mostu w XVIII wieku. Przeprawa w Wysokim Moście znajdowała się na głównej drodze prowadzącej z Grodna do Królewskiego Dworu Myśliwskiego na wyspie jeziora Wigry leżącego przy trakcie Wielkiej Drogi Okmińskiej. Niewątpliwie musiała to być najstarsza w tej części puszczy droga wykorzystująca rzekę jako doskonały punkt orientacyjny. Droga biegła z Grodna do dworu Przełom przy ujściu Czarnej Hańczy do Niemna, następnie wzdłuż wschodniego brzegu Czarnej Hańczy na zachód. W dzisiejszej miejscowości Wysoki Most przekraczano Czarną Hańczę, ponieważ dalej trasę przegradzała rzeczka Gramzdówka, dopływ Hańczy i liczne tereny podmokłe. Za przeprawą prowadził najkrótszy odcinek do dworu Wigierskiego przez las Ostępu Cieszkinie. Przeprawa przez Czarną Hańczę w Wysokim Moście leżała także na trakcie z innych nadniemeńskich grodów, Perstuń, Przełom i Marecz do dworu Wigry i Wielkiej Drogi Okmińskiej. Gród Marecz-Markine, położony około 60 km na wschód od Wigier, przy ujściu rzeki Merkys do Niemna, był w XIV wieku jednym z najważniejszych centrów obronnych Litwy i głównym ośrodkiem gospodarczym i religijnym regionu. Przebywali tu często książę Witold i książę Jagiełło. Być może w Mereczu narodził się pomysł wykorzystywania Wyspy Wigierskiej jako dogodnego miejsca schronienia i odpoczynku w czasie wypraw wojennych przeciwko krzyżakom oraz dobrej bazy wypadowej do polowań w okolicznych lasach. Wyspa Wigierska była w tym czasie zagospodarowana i ufortyfikowana przez potomków ludności jaćwieskiej. Informuje o tym późniejszy opis jezior suwalskich z 1569 roku. Na tym jeziorze Ostrowo w 16 między którem i jeden na którym dwór krojem, gdzie ludzie przedtem siedzieli wigranie, z którego tylko jeden przechod zimny przez rzekę Hańczą ku demu miejscu, gdzie dwór. Prawdopodobnie w XIV wieku korzystano z dogodnej lokalizacji wyspy i jej strategicznego znaczenia. Ale już na początku XV wieku po ustaniu walk z krzyżakami zbudowano tu dwór myśliwski, a Wigran przesiedlono. Droga z Merecza do Wigier prowadziła najprawdopodobniej przez późniejsze osady, Leipalingis, Wejziejai, Berżniki, Pomorze, Giby, Pogorzylec do przeprawy w Wysokim Moście, gdzie łączyła się z traktem grodzieńskim idącym ku Wielkiej Drodze Okmińskiej. Przeprawa w Wysokim Moście odgrywała ważną rolę również w późniejszych czasach. W ciemnych wodach Czarnej Hańczy, na przeprawie w dzisiejszym Wysokim Moście, odbijała się przez całe stulecia historia rozwoju oryginalnej cywilizacji polsko-litewskiego pogranicza. Od ponad 600 lat przeprawiali się przecież w tym miejscu królowie, książęta, rycerze, kupcy i zwykli ludzie tworzący historię tej ziemi. Wejdźmy więc na most i spójrzmy na tę rzekę jak na zwierciadło przeszłości, ale i wciąż przemijającej teraźniejszości. Przystanek drugi Czarna Hańcza. Czarna Hańcza jest lewym dopływem Wielkiej Rzeki Niemen. Jej długość wynosi 141,7 km, z czego 107,8 km w Polsce. Wypływa ona z jeziora Jagliniszki w okolicy Rogożajn Wielkich, kilka kilometrów na północ od jeziora Hańcza, na wysokości 245 metrów nad poziomem morza. Początkowo jest to ciek okresowy. Dopiero 2,5 km powyżej Uzia do jeziora Hańcza przyjmuje wody kilku źródeł i licznych wycieków drenujących obszar wysoczyzny lodowcowej i już jako trwały strumień zasila najgłębsze na niżu środkowoeuropejskim jezioro Hańcza o głębokości 108,5 metra. Wypływa z niego głęboką, bardzo malowniczą rynną jako rzeka o niewielkiej szerokości, ale bystrym nurcie. Płynie tak, aż do stawów Turtulu pod nieusianym licznymi kamieniami i głazami. W środku jej rynnowego koryta leżą lesiste wyspy będące grzbietami wspaniale rozwiniętego ozu, który powstał w wielkim tunelu pod lodowcem. Poniżej Turtula dolina poszerza się znacznie, osiągając miejscami szerokość kilku kilometrów. Przy krawędziach doliny zaznaczają się obszerne tarasy rzeczne świadczące o dużym pierwotnie przepływie wody. 12 tysięcy lat temu wyżłobiły tę dolinę wielkie wody roztopowe zmagazynowane w zagłębieniu terenowym o powierzchni kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych, dzisiaj nazywanym zagłębieniem Przeszupy. Po wytopieniu się lodów zalegających tę olbrzymią nickę powstało głębokie jezioro. Jego nietrwałe brzegi południowe w okolicy Jeleniewa i Turtula zostały przerwane i ogromne masy wody runęły na południe. Obecnie rozciągają się w miejscach przepływu tych wód wielkie piaszczyste równiny rozcinające wysoczyznę morenową. Po powierzchni jednej z tych równin wolno toczy swoje wody niewielka dziś rzeka Czarna Hańcza. Po minięciu Suwałk, Czarna Hańcza wcina się głęboko w żwirowe osady, tworząc szeroką dolinę, którą wpływa do jeziora Wigry. Rynnowy charakter rzeki przyczynił się prawdopodobnie do nadania jej odpowiedniej nazwy. Dawni mieszkańcy tej ziemi, Jaćwingowie i Litwini, określali ją jako Ansa, nazwa oznaczająca rzekę płynącą w długim, głębokim korycie. Jednak tradycja litewska wyprowadza nazwę rzeki od słów ganacze, co oznacza dosyć cofania się, wypowiedzianych podobno przez litewskiego księcia Trojdana podczas walk z krzyżakami. Jego oddział po przegranej walce długo był ścigany przez wojska krzyżackie. W końcu, po dotarciu do rzeki o głębokiej ciemnej wodzie, zdeterminowany władca postanowił dalej się nie cofać i podjął nierówną walkę, która ostatecznie przyniosła zwycięstwo. Odtąd, zawsze kiedy Litwini przekraczali tę rzekę, przypominano to zdarzenie, a słowa księcia ganacze dało jej nazwę. Mówiono o niej Hańcza, Czarnej Łodoi Ansa, aby odróżnić ją od innej rzeki na Litwie, płynącej w okolicach Wiejsiej, o nazwie Biała Hańcza Baltoi Ansa. Od wypływu z jeziora Wigry, Czarna Hańcza całkowicie zmienia swój charakter, stając się typową rzeką nizinną. Początkowo płynie przez podmokłe łąki, wijąc się licznymi zakolami, a jej wody przeciskają się przez roślinność przybrzeżną i zanurzoną, która porasta chwilami cały nurt. Niektóre fragmenty rzeki mają tu dużą głębokość, a znaczna jej szerokość i brak zauważalnego ruchu wody sprawiają wrażenie jeziora rynnowego. Rzeka wykorzystuje tu liczne rynny rzek lodowcowych i tylko miejscami przebija się własnym korytem przez wysoczyzny morenowe. W tych miejscach rzeka ma niewielką głębokość, miejscami dosyć szybki nurt oraz sporo głazów i kamieni na dnie i brzegach. Od wysokiego mostu kończy się teren otwarty i rzeka wpływa do leśnego królestwa Puszczy Augustowskiej, największego zwartego kompleksu leśnego w Polsce. Odcinek rzeki pomiędzy wysokim mostem a studzianym lasem należy do wyjątkowo urokliwych. Natomiast najpiękniejszy odcinek rzeki znajduje się pomiędzy Dworczyskiem, Jałowym Rogiem i Rygolem. W nurcie rzeki nie widać tu roślin, dno wyścieła drobny, żółty piasek, woda płynie szybko, przyspieszając na licznych zakolach, strome, piaszczyste brzegi porastają stare sosny i świerki, a na dnie doliny miejscami rosną imponujące stare dęby w otoczeniu olsz i brzus. Na tym odcinku, Czarna Hańcza bardzo przypomina niektóre litewskie rzeki w Puszczy Dajnawskiej, takie jak rzeka Uła. Koło wsi Rygol, Czarna Hańcza kończy swój samodzielny bieg, a jej wody płyną dalej kanałem augustowskim oraz niewielkim odgałęzieniem naturalnym zwanym Szlamicą do wielkiej rzeki Niemen. Schodzimy z mostu, idziemy drogą do najbliższego skrzyżowania i dalej w kierunku lasu. Zaraz za rzeką stoi dębowy krzyż z rzeźbioną figurą Chrystusa Frasobliwego. Ta zastygła w zadumie postać siedząca na krzyżu nad starym puszczańskim traktem ma w sobie dużo ukrytej symboliki. Zachęca do refleksji nad przeszłością i przemijaniem. Warto posłuchać jej rad, zapomnieć na jakiś czas o skomplikowanej współczesności i odbyć kojącą podróż w przeszłość. Polana, na którą wkraczamy w dalszej wędrówce, stwarza bowiem wyjątkową okazję cofnięcia się w czasie, aż do prapoczątków puszczy oraz daje szansę prześledzenia całej jej późniejszej historii. Jest to możliwe, ponieważ utrwalone tu zostały w szczególny sposób zdarzenia minione, które można odczytać posługując się wiedzą i wyobraźnią. Idziemy ku widocznym na tle lasu szkieletom kilku szałasów. Jest to rekonstrukcja obozowiska myśliwych epoki kamienia z nadczarnej hańczy. Przystanek trzeci, stanowisko archeologiczne. Przez ostatnie kilkanaście tysięcy lat epoki kamienia, nielicznymi osadnikami na obszarze puszczy byli myśliwi, czyli łowcy. Ich krzemienne narzędzia znaczą miejsca obozowisk nad rzekami, Wołkuszanką, Szczeberką, Blizną, Czarną Hańczą, Rozpudą oraz nad większymi jeziorami. Polana w wysokim moście, leżąca dzisiaj na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, kryje w ziemi wiele dowodów świadczących o tym, że przed tysiącami lat zakładali tu swoje obozowiska myśliwi z epoki kamienia. Znaczna ilość znajdowanych przypadkowo narzędzi i fragmentów łupanego krzemienia świadczy o częstym przebywaniu tu ludzi w ciągu epoki kamienia od późnego paleolitu do końca neolitu, to jest od 10 do 2 tysięcy lat przed naszą erą. Wydaje się, że nie jest to przypadek, ponieważ warunki terenowe bardzo sprzyjały osadnictwu. Jest tu szeroka, rybna rzeka o piaszczystych, ciepłych brzegach. Teren w pobliżu rzeki jest płaski, ale bardzo urozmaicony w najbliższej okolicy. Znajduje się tu dużo jezior, rzeczek, bagien i rozlewisk. Kiedy przybyli tu pierwsi ludzie, zbiorników wody było jeszcze więcej, a w ich okolicy żyło wiele zwierząt. Jednak zanim powstało to bogactwo krajobrazu i przyrody, ziemia ta długo skuta była lodem. Jeszcze 14 tysięcy lat temu stał tu lądolud skandynawski, a kilkadziesiąt kilometrów na południe od jego krawędzi rozciągała się pustynia arktyczna. Dopiero dalej zaczynały pojawiać się na nagiej ziemi nieliczne mchy, porosty, trawy i wreszcie roślinność tundry arktycznej. Bardziej sprzyjający klimat panował wtedy w Europie Południowej i Zachodniej. Na północy rosły tam ubogie, rzadkie skupienia lasów sosnowych, ale na południu występowały już miejscami lasy liściaste. Zamieszkiwała te tereny ludność zaliczana do tzw. kultury magdaleńskiej. Ludzie ci tworzyli wspaniałe malowidła naskalne w jaskiniach Francji i Hiszpanii, wykonywali doskonałe narzędzia krzemienne, żyli w dobrze zorganizowanych grupach. Ich sposób życia, wierzenia, zwyczaje miał duży wpływ na koczownicze plemiona zamieszkujące zimniejsze części Europy Zachodniej. Grupy ludności z tej części kontynentu zaczęły docierać na ziemię dzisiejszej Polski około 12,5 tysiąca lat temu. Nad Czarną Hańczy przybyli oni prawdopodobnie dopiero tysiąc lat później, wędrując z okolic dzisiejszego Hamburga w Niemczech. Wykorzystali jedną z kilku faz nagłego ocieplenia się klimatu. Schyłek ostatniego zlodowacenia cechował się bowiem zmaganiem się fal chłodu, ciepła, tundry i lasu. Ówcześni ludzie pokonywali ogromne przestrzenie kontynentu w poszukiwaniu obfitych łowisk na wolnych od lodu terenach. Wiodła ich również pasja odkrywania nieznanych obszarów. Pozbawiona lodu ziemia zaczynała dopiero pokrywać się skąpą roślinnością. Krajobraz przypominał tundrę syberyjską z tą różnicą, że dni były wyraźnie dłuższe, a słońce, podobnie jak dzisiaj, wędrowało wysoko nad horyzontem i mocniej rozgrzewało zmrożoną ziemię. Dlatego bogatszy niż w typowej tundrze był tu świat roślin i zwierząt. W niektórych miejscach tundry rosły karłowate wierzby i brzozy oraz grupy niskich sosen i nieliczne osiki, a na suchych terenach spotykało się jałowce, zarośla rokitnika, dębik ośmiopłatkowy, chrobotki reniferowe oraz inne naziemne porosty. W miejscach wilgotnych zieleniło się kobierce mchów. W cieplejsze dni powietrze wypełniały roje dokuczliwych owadów. W szerokich, żyznych fragmentach Doliny Czarnej Hańczy pasły się stada reniferów i wołopierzmowe. Na licznych jeziorach żerowały dzikie gęsi i kaczki, a pagórkowate pustkowie zamieszkiwały lemingi, zające, bielaki i pardwy. W pobliżu skupisk tych zwierząt przebywały lisy wilki, niedźwiedzie polarne, myszołowy włochate i sowy śnieżne. Nieco później, w cieplejsze okolice porosłe lasem, dotarły z południa łosie, żubry, tarpany, jelenie i sarny. Czarna hańcza płynęła szerokim korytem zasilana przez liczne rzeczki i strumienie. Jej piaszczyste, ciepłe brzegi w dzisiejszym wysokim moście oraz dostatek zwierzyny zachęciły wędrujące z zachodu grupy ludzi do rozbicia tu obozowisk. Byli to łowcy reniferów. Ich domami były namioty zbudowane z sosnowych żerdzi i pokryte skórami dużych zwierząt takich jak reniferów, łosi, wilków. Miały one przeważnie stożkowaty kształt wigwamu i zimą często zagłębione były w ziemię. Wejście posiadało długi przedsionek chroniący przed utratą ciepła. Wewnątrz mieściła się 5-6-osobowa rodzina, rodzice, dzieci, czasami dziadkowie. Trudne warunki bytowania sprawiały, że średnia długość życia wynosiła tylko około 40 lat. Zimą ognisko paliło się wewnątrz namiotu. Przy nim przygotowywano jedzenie, robiono narzędzia i broń. Latem ognisko było na zewnątrz. Wśród narzędzi krzemiennych pozostawionych w opuszczonych obozowiskach spotyka się najczęściej drapacze służące do obróbki skór oraz różnego kształtu ostrza wykonane z wiórów krzemiennych. Ich naturalne kłujące tnące zakończenia wyostrzono specjalnym łuskaniem, czyli retuszem biegnącym wzdłuż całej krawędzi narzędzia. Nadawało to krawędziom większą trwałość i użyteczność. Często spotykane są również rylce, przekłuwacze, wiertniki, zbrojniki, różnego rodzaju noże i pęknięte groty strzał. Główną bronią łowiecką w tundrze był bowiem łuk. W polowaniu na duże zwierzęta przydatny był także harpun zakończony kościanym lub rogowym ostrzem z wyciętymi w nim zadziorami, lub zbrojony krzemiennymi wkładkami. Do dalekiego rzucania harpunem wykorzystywano specjalny rodzaj kościanego lub drewnianego miotacza. W polowaniach na drobną zwierzynę stosowano czasami bumerang. Oprócz narzędzi krzemiennych używano wyrobów z kamienia, kości, rogu, skóry i drewna. Niestety, przedmioty z materiałów organicznych przeważnie nie przetrwały do naszych czasów. Kiedy klimat stał się dużo cieplejszy, prawie całą Europę pokryły liściaste i iglaste puszcze. Łowcy tundry odeszli za reniferem do północnej Skandynawii, gdzie ich potomkowie żyją do dziś. Natomiast nad Czarną Hańczę w Wysokim Moście zaczęli przybywać traperzy europejskiej strefy leśnej. Rozbijali swoje obozowiska często w tych samych miejscach, gdzie wcześniej ich poprzednicy. Dzisiaj zwykle zdarza się, że krzemienne zabytki z różnych epok leżą obok siebie. Życie w nowym środowisku było dużo łatwiejsze niż w tundrze. Nowi osadnicy potrafili mądrze wykorzystywać ogromne zasoby przyrodnicze. Już nie tylko polowali, ale przede wszystkim łowili ryby i zbierali jadalne rośliny zielne, owoce i grzyby. Mijały kolejne tysiąclecia, a sposób życia mieszkających tu ludzi mało się zmieniał. Było ich niewielu, puszcza dawała im wszystko, więc nie odczuwali potrzeby zmian stylu życia. 2000 lat temu, w ich wytwórczości metal zaczął bardzo powoli zastępować kamień i krzemień. Coraz większy wpływ wywierały też na mieszkańców lasów przybywające z południa ludy trudniące się pasterstwem i rolnictwem. Już 6000 lat temu, leśni traperzy zapożyczyli od nich umiejętności wyrobu i wypalania naczyń glinianych. Jałowe puszczańskie ziemie nie przyciągały jednak ludności rolniczej. Mimo, że Europa szybko się zmieniała, nowości docierały tu z dużym opóźnieniem i nie zawsze były przydatne mieszkańcom lasów. Do dzisiaj wielki wpływ na życie i pracę mieszkańców leśnych wiosek ma otaczająca puszcza, a przeszłość wciąż splata się w ciekawy sposób z teraźniejszością. Puszcza istnieje tu od prawie 9000 lat. W ciągu tego czasu wydała wiele generacji drzew, a jej narodziny i późniejsze naturalne zmiany odbywały się na oczach wielu pokoleń ludzi. Pierwotna puszcza przechodziła etapy tundry i lasów typu tajgi zimnego okresu borealnego, potem wilgotnych lasów liściastych i mieszanych ciepłego okresu atlantyckiego, to jest 6000 lat temu, a następnie lasów liściastych i mieszanych kontynentalnego klimatu okresu subborealnego, to jest 4000 lat temu, i subatlantyckiego, który trwa do dzisiaj. Przez całe tysiąclecia, Ludzie nie byli w stanie i nawet nie próbowali zmienić puszczy, ponieważ było ich niewielu. Mogli jedynie podporządkować się jej prawom i korzystać z nieograniczonych zasobów.